Wracamy po raz ostatni w dzisiejszej audycji Cisza w Eterze do rozmowy z doktorem Rafałem Bakalarczykiem, z którym w tym momencie rozmawiamy już ogólnie o wsparciu społecznym, o polityce społecznej w naszym kraju, w Polsce. Można by było dużo rzeczy mówić negatywnych, bardzo długo rozmawiać o tym, czego jeszcze brakuje, gdzie jeszcze system nie domaga, gdzie brakuje komunikacji, gdzie brakuje finansowania. To myślę, wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, ale patrząc na to, co już mamy i jak te systemy poszczególne funkcjonują i jakie są potrzeby polskiego społeczeństwa, myślę, że jakby zobrazować problem i też całą sytuację może pomóc przyjrzenie się innym modelom, które sprawdzają się dobrze. Jakie są Pana obserwacje? Czy są jakieś modele wsparcia społecznego, które od lat sprawdzają się w innych krajach, w innych państwach, albo na przykład może mniejsze, czy programy, czy może nie mówię tutaj o całej właśnie strukturalnej pomocy takiej kompleksowej, ale może jakieś tam obszary, z których warto byłoby wziąć przykład, które wydają się, że na przykład wymagają bardzo dużego nakładu finansowego, a w efekcie okazuje się, że niekoniecznie, że może to są takie systemy, które warto byłoby spróbować na tym naszym gruncie polskim zaszczepić. Czy w ogóle coś takiego istnieje? Czy możemy szukać takiego porównania?
No zawsze ta analiza, czy taka refleksja porównawcza na temat różnych modeli polityki społecznej, ona rzeczywiście jest obarczona tymi ograniczeniami związanymi z różnym poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego, nawet krajów tutaj w obrębie, powiedzmy, Europy, a także innych doświadczeń historycznych i kulturowych. I więc tutaj na pewno tak nawet te systemy, które według różnych wskaźników wypadają dobrze na tle porównawczym, to możemy jakby zastanawiać się, co sprawiło, że one działają tak dobrze. No tutaj zwykle kraje skandynawskie wypadają w tych różnych porównaniach społecznych, ale też zdrowotnych lepiej niż reszta świata. Ale jak przychodzi już co do czego, jak moglibyśmy to przełożyć na nasze realia, no to pojawiają się pewne schody. Cały czas ten obszar krajów nordyckich czy skandynawskich, tam ten poziom nakładu w relacji do PKB jest istotnie wyższy, chociaż nie są kraje, na przykład we Francji ten poziom wydatków jest wyższy nawet na cele społeczne niż w krajach skandynawskich, więc to nie tylko te sukcesy, nie tylko biorą się jakby z poziomu nakładów, ale też ważna jest chyba pewna taka sprawność instytucji, jakaś taka stabilność instytucji, też przejrzystość. Właśnie tutaj trochę jakby zrobię jeszcze taki krok wstecz wobec tego wątku, o który pani redaktor wcześniej pisała, tych relacji z organizacjami pozarządowymi. No to my mamy w Polsce na przykład pewne próby jakby budowania czy łagodzenia niektórych problemów w taki sposób, że na przykład zaprasza się do współpracy instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi, ale część tych inicjatyw nie zawsze działa tak dobrze właśnie ze względu na tą pewną nietransparentność, nieprzejrzystość, brak, trochę też to, co wyszło w tej analizie programu Za życiem, jakieś niewystarczające przywiązanie wagi do nadzoru, dla takiej koordynacji, tylko często jest takie myślenie, no, że przyjmiemy jakieś przepisy, czy wyłożymy środki na dany cel, no i to będzie samo grało. I często właśnie na tych innych etapach to nie działa. To widzimy chociażby w przypadku programu Wspieraj seniora, Solidarnościowy Korpus Wsparcia Osób Starszych, który już w okresie pandemii ruszył właśnie, jeśli chodzi o takie wspieranie samotnych osób starszych w zaopatrzeniu, w zakupy na przykład, czy w wyprowadzaniu zwierząt. No niestety też sam program został źle skonstruowany w sposób taki dosyć wąski, ponieważ odbiorcami mogą być osoby 70+, raczej, więc na przykład osoby z niepełnosprawnościami, które mogą mieć podobne problemy, ale być w młodym wieku, no to teoretycznie nie są uprawnione, ale oprócz tego, ale właśnie program ten zakłada także włączenie wolontariuszy i organizacji pozarządowych. Natomiast no, wydaje się, że przynajmniej z punktu widzenia takiego zewnętrznego obserwatora, to czy osoby, która analizuje funkcjonowanie tego programu, no to nie bardzo jest to czytelne, jaki jest tu podział kompetencji, na ile to działa sprawnie. I wydaje się, że właśnie w tych krajach skandynawskich chociażby te relacje są dużo bardziej przejrzyste i takie też bardziej partnerskie między podmiotami, instytucjami sektora publicznego, a organizacjami pozarządowymi, które są niekiedy włączane w realizacji niektórych usług publicznych. Także to pewne kwestie związane z jakością też rządzenia po prostu, a nie tylko ze stroną finansową. Znaczy ja myślę, że jeśli chodzi o te inspiracje i wydaje się, że także współcześnie i tak jesteśmy o tyle lepszej sytuacji, że te możliwości uczenia się od innych i przepływu informacji, przynajmniej w ramach struktur Unii Europejskiej, są znacznie większe, więc ten przepływ zachodzi między krajami i tutaj możemy nawet jakby pozostałe, zachowując ten nasz rys polityki społecznej, który mamy, jaki mamy, możemy pewne elementy takie cząstkowe próbować, czy pewne inspiracje w zakresie jakichś takich mniejszych modyfikacji zastosować. Ale na pewno trzeba być tutaj jakoś otwartym na te rozwiązania zagraniczne i mam wrażenie, że u nas tak średnio z tym jest. To znaczy, że tak często są przyjmowane różne założenia, może i nawet, czy rozwiązania w założeniach słuszne, ale pod wpływem właśnie jakichś takich nagłych wydarzeń, typu właśnie protest, typu jakaś przykra sytuacja. Natomiast ten proces takiego sukcesywnego przygotowywania reform, ale też z uwzględnieniem właśnie doświadczeń zagranicznych, no to tutaj nie zawsze przebiega u nas tak jak powinien. No ale też ten rozwój polityki społecznej, tak jak mówiłem, no w Polsce on jest jakby historycznie no krótszy w związku z tymi przemianami ustrojowymi, które nastąpiły, a też z tym, że te pierwsze dwie dekady no były trochę w innych, pod wpływem innych jakby okoliczności takich zewnętrznych, ta polityka kształtowana, więc ten okres jest tak naprawdę jeszcze krótszy, w którym możemy mówić, że ta polityka społeczna się u nas rozwija i to pewnie też wpływa na słabość tych poszczególnych instytucji.
Dużo padało w trakcie tej naszej rozmowy takich kwestii no, trudnych, bo rozmawiamy też o trudnym temacie, o tym, że nie do końca system wsparcia, czy w przypadku programu Za życiem, czy też i innych obszarów tego życia społecznego funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli. To tak w ramach podsumowania tego, co już padło dzisiaj w trakcie tej audycji, z Pana osobistych obserwacji, przemyśleń, doświadczeń, gdzie najbardziej nie domagamy i co rzeczywiście w pierwszej kolejności, gdyby na przykład robić taką dużą reformę podejścia do pomocy społecznej, na co trzeba by było zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?
O pomoc społeczną, tak? To tutaj ja bym powiedział, że ogólne niedofinansowanie, to znaczy, że należy jednak uznać, że warto zainwestować, że polityka społeczna, ale także pomoc społeczna w szerokim rozumieniu, a więc te różne rozwiązania dla osób w szczególnie trudnej sytuacji, to są też pieniądze, w które po prostu warto w to zainwestować i zainwestować nie tylko w to, żeby te nasze świadczenia były wyższe, ale też dobrze zainwestować w kształcenie i w zatrudnienie, też stworzenie dobrych warunków pracy dla tych służb społecznych, dla przedstawicieli tych zawodów, tak jak mówiliśmy tu chociażby o tych asystentach rodziny, ale także przedstawicieli innych profesji, które w tym obszarze działają, ale też same jakby uprawnienia do pomocy, no, jeśli chodzi o pomoc społeczną, cały czas mamy do czynienia z dość niskimi progami dochodowymi, które są raczej sztywne, czyli że bardzo trudno się zakwalifikować do pomocy, a nawet jak się do niej zakwalifikuje ktoś, to ona jest często bardzo skromna. Mówię tutaj też o tych zasiłkach z pomocy społecznej, jak zasiłek stały, jak zasiłek okresowy, ale też ten problem progów, on także dotyczy niektórych innych segmentów wsparcia, nawet w tej opiece nad osobami wymagającymi takiego stałego zaopiekowania, zwłaszcza niepełnosprawnych, którzy stają się niepełnosprawni w dorosłym życiu, to też mamy progi dochodowe, żeby uzyskać opiekę nad osobą, która na przykład w wieku 30 czy 40 lat stała się bardzo głęboko niepełnosprawna, zależna od takiej całodobowej opieki, no to opiekun też musi spełnić kryterium dochodowe w wysokości 764 zł netto na osobę. Ten próg jest sztywny i tutaj można by mnożyć wiele tych przykładów, gdzie mamy różne progi, to też zresztą jest problemem, że mamy różne świadczenia, różne progi, ten system się staje bardzo mocno skomplikowany. Ale tak jak mówię, no te kryteria dochodowe cały czas są taką trochę pewną spuścizną jeszcze po tym takim, no ja bym powiedział właśnie neoliberalnym myśleniu o polityce społecznej, w którym to państwo wkracza tylko w sytuacjach, kiedy ktoś już sobie bardzo, bardzo nie radzi, natomiast tak poza tym, no to trzeba sobie radzić w miarę samemu. Oczywiście też można znaleźć argumenty za takim pojęciem, nie wiem, w zakresie filozofii społecznej czy doktryn politycznych, no ale w mojej ocenie, jeśli ja miałbym jakoś się odnieść czy oceniać to z perspektywy swojego i systemu wartości, ale też swoich jakichś doświadczeń życiowych i zawodowych, to wydaje mi się, że ten model się nie do końca sprawdza, to znaczy, że jest wiele sytuacji, w których wymagamy wsparcia, chociażby niewielkiego, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy, nie wiem, skrajnie ubodzy, czy mamy jakieś bardzo, bardzo poważne problemy i w sytuacji, w której tego wsparcia nie otrzymujemy, to jedynie zwiększa się ryzyko, że te nasze problemy na tyle urosną, że z czasem no, będą jeszcze trudniejsze do łagodzenia a radzenie sobie z nim będzie jeszcze kosztowne i społecznie, i zdrowotnie, i pod każdym względem. Także tutaj ja raczej byłbym zwolennikiem takiego modelu, że państwo znacznie szerzej i w zakresie takim podmiotowym, czyli że szerszej grupy osób próbuje pomóc, chociaż to wsparcie oczywiście musi być zróżnicowane i zindywidualizowane, ale też w zakresie takim przedmiotowym, czyli dość szeroki krąg sytuacji, w których jednak otrzymujemy od państwa, oczywiście przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i na przykład ta sfera opieki długoterminowej, z którą się stykam na co dzień i którą też się zajmuję, to ona, no to w niej mamy taki właśnie przykład, że no państwo zasadniczo zakłada, że to rodzina przejmie tą całą odpowiedzialność, natomiast ta pomoc jest tylko bardzo, bardzo reglamentowana i ograniczona. I tu wydaje mi się, że zwłaszcza w obliczu tych różnych wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa powinniśmy znacznie rozwijać ten segment.
No właśnie, to jest ważna kwestia, o której pan teraz wspomina. Kwestia tego, że czy powinniśmy się bać, że skoro też rząd już tutaj znowu przenosząc trochę odpowiedzialność na aparat państwa, skoro rząd nie troszczy się w tych kwestiach, o których teraz dyskutujemy, w tych problemach realnych tu i teraz wystarczająco dobrze, że są zapowiadane programy, które jednak ostatecznie okazuje się, że są realizowane tylko w jakimś tam stopniu, czasami wręcz szczątkowym. Czy w takim razie słuszna jest obawa o to, czy problemy, które pojawią się, już się teraz pojawiają, ale bardzo się nasilą za kilkanaście lat na przykład, czyli kwestia starzenia się społeczeństwa, że tutaj też, jeżeli sami czegoś nie zrobimy, to nie możemy liczyć na wsparcie państwa. Jak w ogóle myśleć o tym temacie? Jak podchodzić do tej kwestii polityki senioralnej i tego, żeby może za bardzo się nie załamywać też myśląc o tym, że będziemy się starzeć i zostaniemy sami sobie.
No, to jest bardzo no, temat morza w zasadzie i tutaj myślę, że na kolejną godzinę by było, można by było
No
jeszcze o tym
tak,
rozmawiać,
zdecydowanie.
więc powiem tylko o jakichś może takich paru aspektach. W zeszłym roku, znaczy w tym roku wydaliśmy z Klubem Jagiellońskim taki raport Starość po polsku, propozycja reformy opieki nad osobami starszymi, on też jest dostępny w internecie, więc zachęcam słuchaczy, jeśli ktoś byłby zainteresowany, i tam proponujemy pewne kierunki jakby reform, czy w ogóle myślenia o reformach. Tam jest kilka takich punktów, oczywiście to jest rozpisane na szereg konkretnych rekomendacji, ale po pierwsze no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że te nasze ramy finansowe w systemie opieki są bardzo wąskie, w zasadzie jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o kraje OECD, z poziomem nakładów, to oczywiście nie ma takich bardzo precyzyjnych danych, ale to jest mniej niż 0,5% PKB, podczas gdy średnia jest powyżej 1,5% PKB, a w takich krajach jak Szwecja czy Dania to nawet sięga 3% PKB, więc my mamy dużo poniżej nawet średniej, nie mówiąc już o tych liderach, i to rzutuje, to nie to rażące niedofinansowanie, rzutuje na bardzo wiele szczegółowych problemów tego sektora, od niewystarczającego rozwoju pewnych usług, czy niewystarczającej dostępności tych usług, zarówno w warunkach domowych, jak i instytucjonalnych, po pewne braki kadrowe. My mamy najniższy bodajże, czy jeden z najniższych jakby odsetków zatrudnionych w sektorze opieki przypadających na liczbę osób po 65 roku życia, tak w porównaniu wszystkich krajów OECD, więc tutaj znów jesteśmy daleko poniżej pewnego standardu w krajach rozwiniętych, ale także ten brak środków wpływa na to, na bardzo niskie i trudno dostępne świadczenia dla opiekunów tych osób, bo bardzo często ta rodzina, często mówimy o tej opiece, że ona jest tak rozpostarta między służbą zdrowia a pomocą społeczną, ale tak naprawdę ogromna część tej opieki jest sprawowana poza tymi dwoma wielkimi sektorami, bo jest sprawowana po prostu ze strony najbliższych i często poza rejestrem czy poza radarem tych różnych instytucji publicznych. Więc tu na pewno trzeba by było wzmocnić wsparcie dla opiekunów i wzmocnić po pierwsze poprzez rozszerzenie dostępu do wsparcia finansowego, podniesienie tej pomocy, te świadczenia są bardzo niskie, 620 zł to jest zdecydowanie za mało. Umożliwić godzenie pracy z opieką, no to tu jest ten podobny postulat jak w przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, ale też rozszerzać całą tam infrastrukturę wsparcia usługowego, informacja, doradztwo, szkolenia, wsparcie psychologiczne, a niekiedy też takie psychoterapeutyczne, wielu opiekunów wymaga takiej już bardziej intensywnej pomocy. I kolejna sprawa, no to są te rozwój tych form zdeinstytucjonalizowanych, czyli tego, co jest pomiędzy rodziną a instytucją. Tutaj można wskazać dzienne domy, które trochę powstają wraz z takim programem Senior Plus, który jest od 5 lat realizowany, ale one są, ale to jest raczej, te wszystkie placówki dzienne są częściej dedykowane tym osobom, które jeszcze są sprawne, znaczy starszym osobom, które są w pełni chodzące albo które mają jakieś drobne problemy zdrowotne czy związane z niepełnosprawnością, ale to nie jest generalnie, nie są instytucje opieki. No i też pewne zmiany w tym sektorze opieki instytucjonalnej. Niestety w Polsce ciągle te placówki to są takie trochę, jakby to powiedzieć, bo nie chcę jakby też wpisywać się w ten taki dyskurs piętnowania czy stygmatyzowania tych instytucji, natomiast rzeczywiście pewne takie elementy podstawowe należałoby w tym zmienić, chociażby to, że tu mamy ciągle do czynienia z bardzo dużymi placówkami, to są średnio około 100-osobowe, a są i takie 200 czy 300-osobowe, więc raczej chyba warto by było promować jakieś bardziej takie formy, bardziej kameralne. No i też, żeby ten zakres praw mieszkańców, praw społecznych, praw do korzystania z kontaktów z otoczeniem, też aktywizacji tych mieszkańców placówek, żeby to było jak najszerzej rozwijane. Wiadomo, teraz jeszcze się na te nasze dawne strukturalne problemy nałożył kontekst pandemii, który wyostrzył wiele tych tych zagrożeń dla praw mieszkańców placówek. No także tych spraw, które trzeba zrobić, ale też propozycji, którymi już dysponujemy, nie tylko na bazie tego raportu, o którym wspomniałem, ale też jest szereg innych publikacji, które dostarczają właśnie szczegółowe rekomendacje. Tutaj jakby wiedzę mamy, tylko właśnie jest pytanie, co zrobić, żeby z tego skorzystano.
To jest bardzo dobra kwestia i też dobra puenta, chociaż może, żeby tak nie kończyć całkiem pesymistycznie, bo to jest trochę pesymistyczny wydźwięk, to tak w ramach już takiego całkiem podsumowania, czego pan jako ekspert w dziedzinie polityki społecznej, jako badacz tego tematu życzyłby sobie? Jakie informacje chciałby pan najchętniej analizować w przyszłości i to, jak to nasze społeczeństwo powinno funkcjonować lepiej?
Na pewno chciałbym, żeby wytworzył się taka atmosfera, taki klimat w debacie publicznej, ale też w samej polityce do tego, żeby faktycznie rozmawiać o tych problemach w sposób konstruktywny, wielostronny, z udziałem wielu stron i żeby rzeczywiście takie mieć poczucie, że sprawy się posuwają do przodu. To nawet niekoniecznie by musiały być rozwiązania w 100% zbieżne z tym, co ja bym sobie wyobrażał, ale żeby faktycznie mieć taką świadomość, no, że państwo w szerokim rozumieniu widzi te wyzwania i problemy i próbuje się z nimi mierzyć w sposób taki systematyczny i taki też przemyślany, też trochę o tym wszystkim już też trochę mówiliśmy, czyli z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej, ale też porównań międzynarodowych, doświadczeń międzynarodowych, doświadczeń też krajowych płynących z trzeciego sektora, też z tych raportów pokontrolnych NIK-u i innych instytucji, także tutaj no to jest trochę taka wizja takiej jakby modelowej czy książkowej, podręcznikowej polityki publicznej, tak jak ona powinna wyglądać, ale jak prawie nigdzie chyba tak to nie działa, jakby się chciało, chociaż no, na pewno warto próbować zbliżać się do tego ideału i wydaje mi się, że to takie rozmowy jak nasza, w której trochę jakby nie ma jakiejś takiej konfrontacji, tylko po prostu wyjaśniamy pewne zjawiska i je przybliżamy, no to one też, mam nadzieję przynajmniej, że są taką cegiełką do budowania takiej no, świadomości tych problemów i też wrażliwości na te problemy. To by mi bardzo na tym zależało.
I mam nadzieję, że następnym razem będziemy mieć okazję, żeby rozmawiać o raporcie NIK, który wskazuje na bardzo dobre funkcjonowanie kolejnego programu społecznego i tego życzę również Państwu, naszym słuchaczom. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Senioralnej, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I ja również dziękuję Państwu za uwagę. Iwona Kosior przed mikrofonem. Audycję realizował dzisiaj Krzysztof Mysiak. Dobrej nocy i do usłyszenia.